Zanim naszą uwagą przeniesiemy się na karty dzisiejszej Ewangelii opisującej nam wesele w Kanie Galilejskiej, przez chwilę rzućmy okiem na drugie dzisiejsze czytanie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Święty Paweł pisze: różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. A następnie wymienia różne przejawy Ducha, różne charyzmaty. W ten sposób apostoł Paweł daje wyraz swojej głębokiej eklezjalnej świadomości. Pokazuje nam, że Kościół to wspólnota różnych członków o różnych zadaniach, o różnych funkcjach, ale sobie wzajemnie przyporządkowanych, służących każdy na swój sposób, każdy w swoim zakresie, dobru wspólnemu. I choć jest wielość tych członków, wielość zadań, wielość funkcji, to jednak jest jedna głowa, Chrystus, jeden cel, zbawienie. Ta różnorodność w jedności, różnorodność powiązana przez jedną głowę, przez jednego Zbawiciela. Apostoł, jak zauważyliśmy, wymienia 9 charyzmatów. Zapewne było ich więcej, ale wymienia 9 charyzmatów, jakie funkcjonowały za jego czasów w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich. Charyzmatów, czyli szczególnych uzdolnień, jakie daje Duch Święty konkretnym osobom dla dobra wspólnoty. Właśnie dobro wspólne to jedyne uzasadnienie i kryterium autentyczności charyzmatu. Charyzmat nie jest dany na prywatny użytek. Nie jest światłem, które można schować pod korcem czy pod łóżkiem. Ale ono ma świecić wszystkim. Wszyscy mają prawo z niego korzystać. Takie jest rozumienie charyzmatu. Współcześnie w pewnych środowiskach, szczególnie zdałoby się otwartych na charyzmaty, przynajmniej w środowiskach, w których dużo mówi się o charyzmatach, inna sprawa, na ile się z nich korzysta i na ile się nimi posługuje, ale w każdym razie w środowiskach, w których dużo się mówi o charyzmatach, czasem daleko odchodzi się od pawłowego rozumienia charyzmatu. Bowiem charyzmatu się szuka. Licytują się pomiędzy sobą, który charyzmat jest bogatszy, wspanialszy, ważniejszy. Popisują się tymi charyzmatami. Albo też ich po prostu symulują. Udają, że mają charyzmaty. Czy nie jest to wystawianie Ducha Świętego na próbę? Czy nie jest to kuszenie Pana Boga? Wprawdzie charyzmatyk, czyli ten, kto został obdarzony owym szczególnym darem w posłudze wspólnoty, ma prawo czuć się namaszczony, namaszczony Duchem Świętym. Bo tak jest, że Duch Święty się nim posługuje, jest narzędziem Ducha Świętego. Ale im bardziej czuje się namaszczony Duchem Świętym, tym bardziej nie może mu zabraknąć pokory i służby. Wzorem takiej właśnie postawy, pokory i służby swoim charyzmatem jest pierwsza charyzmatyczka Najświętsza Maria Panna, obecna w dzisiejszej liturgii na weselu w Kanie Galilejskiej. Ona bezwzględnie miała prawo, jako Matka Pana, jako Matka Zbawiciela, jako bliska krewna owych nowożeńców, miała prawo czuć się pierwsza wśród biesiadników na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale jednak, jak wynika z kontekstu, Maria jest dyskretna, jest gdzieś na peryferiach wesela, gdzieś w otoczeniu, gdzieś zdałoby się raczej wśród służby. Stamtąd czasem lepiej widać, co się dzieje na weselu, właśnie z pozycji służby, z pozycji tych stojących daleko od centralnego stołu. Stamtąd czasem lepiej widzi się, jakie jest wesele i co na weselu się dzieje. Maria to dostrzegła, że zabrakło wina. Być może ta rodzina była uboga, a może, jak to bywa w zwyczaju wschodnim, na to wesele przyszło tylu gości, na ile nie byli przygotowani, że po prostu znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Zabrakło wina. Mogło to być powodem nie tylko smutku, ale i kompromitacji nowożeńców. Maria, posługując charyzmatem duchowego macierzyństwa, podejmuje interwencję, niczego nie wymuszając, jedynie sygnalizując Jezusowi, że nie ma wina. Nie podpowiada, co On ma zrobić. Nawet wydaje się, że Maria po prostu, tak jak zatroskana matka, jak wrażliwa kobieta, konstatuje, nie mają wina. Nic więcej, niczego nie oczekuje, niczego nie żąda, nic nie poleca. Jezus zdaje się chwilowo bronić przed jakąś interwencją, ale raczej te słowa, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, do własnej matki mówi niewiasto, bo przecież nie chodzi o sentymenty, ale wyczuwamy, że chodzi o wydarzenia historiozbawcze, że to niewiasto przywołuje nam niewiastę z raju. To niewiasto brzmi tak samo, jak potem z krzyża. A więc wyczuwamy, że zbliżamy się do momentu kulminacyjnego. Czyż nie nadeszła moja godzina? Jezus, stawiając te pytania, nam przede wszystkim uświadamia, że oto teraz wypełnił się czas. A Maria była tylko tą, która, posługując swoim charyzmatem duchowego macierzyństwa, stworzyła okoliczności, bezpośredni kontekst, w którym mógł się objawić Chrystus jako Mesjasz. Wina nie mają. Chodzi nie tylko o ważny element ówczesnej biesiady, ale też chodzi o symbol, symbol czasów mesjańskich. Już samo wesele, już same zaślubiny u Ozeasza, u Ezechiela, u wielu innych proroków, nie mówiąc o Księdze Pieśni nad Pieśniami, to symbol zażyłości Boga z człowiekiem. To zapowiedź czasów mesjańskich. A uczta, na której będą potoki mleka, wina i miodu, tak jak u Izajasza, to również zapowiedź czasów mesjańskich. Te słowa Maryi, wina nie mają, zdają się w tym kontekście brzmieć, czekają na Mesjasza, czekają na znak, w którym objawi się Mesjasz, oczekiwany przez pokolenia. Maria więc czuje, że nadszedł czas ujawnienia się, że nadeszła pełnia czasów, o której mówi święty Paweł w liście do Galatów. Ale ona o niczym nie decyduje, niczego nie chce wymuszać, jedynie stwarza duchową przestrzeń. To wzór prawdziwego charyzmatyka, który nie chce sobą przesłaniać Ducha Świętego. Nie chce stawiać siebie nad Ducha Świętego. Ducha sobą nie gasi. W Maryi odkrywamy wzór do naśladowania w naszym posługiwaniu charyzmatami. Bo każdy bez wyjątku w Kościele, jak uczy święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, każdy ma przynajmniej jakiś jeden charyzmat. Bo taka jest konsekwencja chrztu świętego. Nikt nie może powiedzieć, ja nie mam charyzmatu, ja nie mam nic na użytek Kościoła. Bo to nieprawda. Charyzmatów jest tyle, ile jest potrzeb w Kościele. A my, jako członkowie Kościoła, mamy obowiązek wzajemnego służenia sobie charyzmatami we wspólnocie zbudowanej na miłości. Relacje zawsze są symetryczne, nie zaś asymetryczne. Służymy sobie nawzajem. Czerpiemy z charyzmatów, które ktoś ma, ale i my dajemy ze siebie coś, co tylko nam zostało dane na potrzeby wspólnoty. Nawet upośledzony, nawet niepełnosprawny potrafi dawać. Ma swój charyzmat, bo potrafi stwarzać przestrzeń do miłowania i służenia. Więc nikt nie może się wymówić od posiadania charyzmatu. Oczywiście nie chodzi o nadzwyczajne dary, bo niestety tak najczęściej charyzmat jest rozumiany jako jakiś nadzwyczajny dar, jak chociażby te wymienione przez świętego Pawła, jak mówienie językami, jak tłumaczenie języków, czy dar proroctwa. I my często w takim kontekście myślimy o charyzmatach. W tamtych czasach, w tamtych środowiskach te charyzmaty były czymś zupełnie naturalnym. One nas dziwią, bo myśmy zagubili wrażliwość na owe charyzmaty. Może też i nie ma potrzeby takich właśnie charyzmatów, aczkolwiek one są. Tylko my ich nie rozpoznajemy w sobie i w innych. Charyzmat proroctwa. Pewnie tego nikt tak nie nazwie. Ale ile razy w swoim życiu, przypomnijmy sobie, usłyszeliśmy z ust kogoś czasem zupełnie przygodnego, przypadkowego, coś, co poruszyło dno naszego serca. To było proroctwo. Duch Święty posłużył się tym człowiekiem, żeby powiedzieć nam coś, co było ważne w tym momencie dla nas. Drogie Panie, problem jest w tym, czy ten charyzmat, którym każdy został obdarowany, czy on został rozpoznany i czy został podjęty. Może wciąż jesteśmy dłużnikami, nie chcę powiedzieć pasożytami na ciele Kościoła, biorąc, a nie dając. Jak więc rozpoznać ów charyzmat, mój charyzmat? Co jest moim charyzmatem? Ponieważ charyzmat to służba, czasem nawet bardzo trudna. Ale jeżeli to jest charyzmat, to służenie, nawet trudne, nawet bolesne, daje poczucie sensu. Daje gdzieś duchową radość. Jakieś takie naturalne poczucie spełnienia. Poza tym ta służba charyzmatem przychodzi w miarę łatwo, czasem wręcz spontanicznie. Po tym się więc rozpoznaje, co jest moim charyzmatem. Czym mogę służyć? Poza tym pojawiają się okoliczności, w których aktualizacja tego charyzmatu staje się możliwa i owocna. Charyzmat jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Prawdziwy charyzmatyk to nie ten, który sobie coś wymyśli i robi reklamę wokół siebie. Kupcie mój charyzmat. Bez niego się na pewno nie zbawicie. Prawda jest taka, że prawdziwy charyzmatyk odkrywa, że oto otwiera się przestrzeń tu i teraz, w której mnie tam nie może zabraknąć. Bez szkody dla wspólnoty Kościoła. Ja tam jestem potrzebny tu i teraz, aby wypełnić swoją misję. To jest charyzmat. Bo Duch Święty, dając dar, stwarza też możliwość aktualizacji tego daru. Dary Ducha Świętego nie padają w próżnię. Pamiętajmy też, że charyzmaty są przechodnie i zmienne, zależnie od potrzeby. To, że ktoś otrzymał charyzmat taki, w tych okolicznościach, w tej sytuacji, adresowany do tych ludzi czy do tej osoby, nie znaczy, że tak już będzie zawsze, aż do śmierci. To może być jednorazowy charyzmat na ten czas, na tę sytuację, ale kiedy indziej, w innych okolicznościach, już go może nie być. Już moja rola się tam skończyła. Może pojawić się inne zadanie i inny dar, jakim Duch Święty mnie obdarzy. Więc nie można się do charyzmatu przykleić, przywiązać, traktować go jak własność, na której można zrobić karierę, na której można zrobić niezły biznes. Jeśli chodzi o to rozpoznawanie charyzmatu, to czasem jest tak, że wspólnota ostrzej dostrzega charyzmat osoby niż ona sama. Warto więc słuchać Kościoła, który wzywa do służby, wzywa do różnych zadań i powierza różne zadania. Warto więc słuchać Kościoła, a nade wszystko mu służyć, bo tylko w tym kontekście charyzmaty mają swój sens. I tylko w tym kontekście charyzmaty są bezpieczne. W przeciwnym razie będą to jak niebezpieczne zabawki dla dorosłych w rękach dzieci. Jeżeli charyzmatami służymy w Kościele, który nas wzywa i zaprasza i oczekuje, to tak jak Maryja w Kanie, przygotujemy nadejście Mesjasza Króla i będziemy budować Jego Królestwo wśród nas. I wtedy zgodnie z zaleceniem Maryi z Kany Galilejskiej, adresowanym do sług, spełnimy wszystko, co polecił jej Syn.